Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Cześć! Witam Was w drugim już odcinku Q&A z tej samej serii, w którym odpowiadam na pytania Wasze zadane na Instagramie, także zachęcam do korzystania z okienka Q&A, jeżeli chcecie, żebym wybrała kiedyś Wasze pytanie i tutaj się z nim zmierzyła. I do dzisiejszego odcinka wybrałam dwa pytania, ponieważ chciałabym porównać takie spojrzenie z dwóch stron. Z jednej strony osoba z zaburzeniami odżywiania i brak zrozumienia przez otoczenie, a z drugiej strony osoba dorosła, oczywiście osoba dorosła też może mieć zaburzenia odżywiania, ale osoba dorosła, opiekun, rodzic, dziecka z zaburzeniami odżywiania i co on może zrobić, aby je wesprzeć. Pierwsze pytanie w związku z tym brzmi: dlaczego bliscy nie potrafią zrozumieć, że to poważny problem, a nie dyrdy mały? I tutaj powiedziałabym, że to nie jest takie proste. Ty patrzysz z perspektywy osoby, dla której ten temat, ta codzienność zaburzeń odżywiania jest już od jakiegoś czasu. Żyjesz z tym zaburzeniem odżywiania od jakiegoś dłuższego czasu. Jesteś też świadoma tego, że coś się dzieje i widzisz, na czym polega Twój problem. Czujesz to, prawda? Czujesz obawy, czujesz lęki, czujesz schematyzację różnych zachowań. Czujesz to, że niektóre rzeczy, które kiedyś dla Ciebie były normalne, w tym momencie są nie do przeskoczenia, na przykład zjedzenie więcej, zrezygnowanie z aktywności fizycznej itd., itd., a bliscy nadal mają perspektywę osoby zdrowej, ponieważ oni nie chorują, prawda? No chyba, że chorują, no to wtedy myślę, że to zrozumienie byłoby nieco inne. Z racji tego, że oni nie znają tego zaburzenia odżywiania, bardzo często nie wiedzą w ogóle, czym ono jest, z czym to się je, jak to wygląda, w ogóle jak to funkcjonuje. Nie możemy oczekiwać od nich tego, że my zachorujemy, a oni nagle będą wiedzieli co i jak i w ogóle jak się zachować. To jest bardzo, bardzo, bardzo złożony problem. Nie jestem też psychologiem, żeby tutaj bardzo mocno się nad tym rozwijać, natomiast to, co mi przychodzi na myśl, to to, że oni po części mogą nawet ze względu na brak wiedzy trochę wypierać to, że coś w ogóle serio jest takie problematyczne. Bo wiecie, no dla wielu osób to jest tylko kwestia jedzenia, dlatego często używają słów po prostu to zjedz, czego się boisz, to jest jedzenie, które spożywasz każdego dnia od daty urodzin, tak? Więc tutaj z jednej strony ja też na pewno bym zwróciła uwagę na to, że to nie jest takie proste, żeby poznać się na zaburzeniach odżywiania. To nie jest takie proste, aby poznać się na zaburzeniach odżywiania. To nie jest takie proste, aby zrozumieć zaburzenia odżywiania, mechanizmy, które działają i jednocześnie wiedzieć, w jaki sposób się zachować. Niektórzy reagują wyparciem, inne osoby reagują w taki sposób, że otaczają osobę chorą bardzo intensywną opieką, co też nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem. I tutaj myślę, że możemy im starać się pomóc zrozumieć naszą perspektywę. Bardzo wielu moich podopiecznych na przykład podsyłało swoim rodzicom czy bliskim moje podcasty, żeby troszkę gdzieś tam obeznali się z tym tematem, żeby zrozumieli, co Ty możesz odczuwać i usłyszeli to właśnie innymi słowami niż Twoimi. Czasami to działa. Z drugiej zaś strony moja sugestia jest taka, aby skorzystać z pomocy psychoterapeutycznej. Bardzo często jest tak, że oczywiście Twoja terapia będzie dawała Tobie jakiś rodzaj wsparcia i to jest bardzo ważne, ale jednak oczywiście wsparcie, które mamy w domu, w otoczeniu, odpowiednie zachowanie tych osób, może nie dostosowane na 100% do naszej choroby, bo to wtedy już pokazuje, jaką kontrolę mają zaburzenia odżywiania, ale jednak jakiegoś rodzaju wsparcie, no byłoby super oczywiście. Dlatego też nagrywam ten odcinek i dlatego zapraszam do kontynuacji jego oglądania, ponieważ zaraz będę mówić o tym, jak jeszcze można pomóc osobie cierpiącej na zaburzenie odżywiania. Też od razu odsyłam do odcinka, który nagrałam w tym celu już z 2 lata temu, dla bliskich właśnie. Także tutaj umieszczam link i polecam właśnie szczerze porozmawiać. Oczywiście nie obwiniać naszego rodzica czy bliskiego o to, że on nie wie, bo on nie ma skąd wiedzieć. To jest dla niego nowość bardzo często i może nie brać po prostu tego zbyt poważnie, bo no, po prostu nie ma odpowiedniej wiedzy na ten temat. I tyle. I zamiast go obwiniać, możemy poprosić go o to, żeby poświęcił czas na to, aby właśnie poczytał o tym, dać mu źródła i powiedzieć, że naprawdę, naprawdę czujemy się z tym źle i naprawdę czujemy, że potrzebujemy pomocy. Taka osoba bliska no nie ma za bardzo zasobów zazwyczaj do tego, aby nam tej pomocy udzielić, no ale po to jest terapia. Jeżeli ona będzie wspierać to, że z tej terapii korzystamy, czy korzystamy z pomocy psychoterapeutycznej bądź psychodietetycznej, to jest już pomoc, prawda? To jest już wsparcie. Nie komentuje, wspiera właśnie w korzystaniu z terapii profesjonalnej. No i to jest super. I takim płynnym krokiem przejdę do drugiej części dzisiejszego odcinka. Dodam jeszcze, że niekiedy bywa tak, że taka bardzo mocna pomoc w czasie, gdy zaczynamy chorować, czyli nawet nie tyle co pomoc, ale bardzo duże zwracanie uwagi na osobę cierpiącą na zaburzenie odżywiania w momencie, kiedy ona zaczyna chorować i takie dostosowywanie całego systemu do jej choroby może działać bardzo mocno wzmacniająco na zaburzenie odżywiania. Dlatego raczej bym skłaniała się ku temu, aby korzystać z profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej i tutaj tej pomocy psychoterapeutycznej też i do niej też zachęcam cały system, czyli domowników, rodziców, rodzinę. Dlatego tak często też poleca się psychoterapię rodzinną w anoreksji czy w zaburzeniach odżywiania, ponieważ często możemy spotkać się z takimi informacjami, że zaburzenia odżywiania to są zaburzenia też systemowe, ale mówię, nie chcę bardzo mocno wchodzić w to. To jest moja wiedza, którą nabyłam z literatury, natomiast nie jestem psychoterapeutą. Też nie czuję się upoważniona do tego, aby poruszać takie tematy mocno psychologiczne, ponieważ wydaje mi się, że mogę jakiejś wiedzy tutaj nie mieć, a też nie chcę się wymądrzać, jeżeli o czymś nie wiem, jak to może działać. Natomiast taki system się przewija i to też wielokrotnie w literaturze spotykałam, także zachęcam na pewno do psychoterapii rodzinnej. Spotkałam się nawet z takim układem, że zarówno osoba chora miała swoją indywidualną psychoterapię, mama miała psychoterapię indywidualną i jeszcze była terapia rodzinna. Tutaj, jeżeli da się to zgrać, no to jest to na pewno fajne rozwiązanie. Płynnie chciałabym teraz przejść do drugiego pytania, czyli jak wspierać dziecko w leczeniu? Rola rodzica w zaburzeniach odżywiania. I tutaj ponownie chciałabym przekierować do filmu, który już był, jako taki wstęp. No a teraz nieco uzupełniłabym tamten odcinek. Myślę, że w ogóle cały odcinek na temat wspierania dziecka w leczeniu zaburzeń odżywiania byłby potrzebny. Natomiast to, co na ten moment mogę dodać do tamtego całego odcinka, to jest kilka rzeczy. Na pewno nie wchodzenie w roli terapeuty, czyli tak jak wspomniałam w pierwszej części dzisiejszego spotkania, wspieranie w tym, aby szukać pomocy specjalisty, czyli pomocy psychoterapeutycznej, pomocy psychodietetycznej, tego, czego nasze dziecko potrzebuje w tym momencie. I na pewno zapoznanie się też z tym, jakie mechanizmy działają w zaburzeniach odżywiania, ale na pewno nie obwinianie dziecka o to, że te zaburzenia odżywiania ma, ponieważ jest to choroba psychiczna i udział czynników, które powodują powstanie zaburzenia odżywiania, różnorodności tych elementów jest bardzo duży. To nie jest tak, że podejmujemy decyzję, o teraz sobie zachoruję, tylko wynika to z wielu czynników i należy to traktować poważnie. Ale jak traktować to poważnie? No na pewno, mówię, zdobyć wiedzę, która jest rzetelna. Ja też postaram się podać pod tym filmem na YouTubie w opisie odcinka na platformach podcastowych różne linki, które będą takimi fajnymi, rzetelnymi informacjami na temat wsparcia rodziców, na temat zachowania rodziców, kiedy w domu mamy dziecko chorujące na zaburzenia odżywiania, bądź w ogóle nasze dziecko nawet jest już dorosłe, a ma zaburzenia odżywiania, nie? Czyli jak je wspierać w ogóle, w jaki sposób do tego podchodzić, no i gdzie czerpać te informacje, nie? Jak to powinno wyglądać. Poza tym, tak jak wspomniałam wcześniej, możemy też decydować się na terapię indywidualną bądź zaproponować terapię rodzinną. Ja widzę taki problem często, że wielu rodziców tej terapii rodzinnej nie chce. Może to wynikać po części z tego, że oni czują się troszkę winni, niekiedy czują się winni i obwiniają się o to, że te zaburzenia odżywiania się pojawiły u dziecka. Natomiast nic z tych rzeczy nie powinno tak być. Też tutaj chodzi, aby rodzice o siebie zadbali w tym przypadku. Także tak jak wspomniałam, terapia też jest dobrym wyjściem, zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka, jak i dla rodziny. Na pewno, jeżeli jest wskazanie do terapii rodzinnej, fajnie by było nie mieć do tego oporu. Fajnie by było podejść do tego w otwarty sposób, no bo tutaj chodzi o dobro nas wszystkich. Mimo wszystko zaburzenia odżywiania będą bardzo mocno wpływały na całą rodzinę. W związku z tym tutaj jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby do takiego doświadczonego psychoterapeuty rodzinnego jeszcze od zaburzeń odżywiania się wybrać. Różne źródła mówią też o tym, aby stworzyć atmosferę nieoceniającą i wspierającą. Niekiedy wsparcie może polegać, tak jak już wspomniałam dwukrotnie, na wspieraniu w leczeniu specjalistycznym, ale także na takim, w takiej kwestii związanej już z rzeczami praktycznymi, czyli obdarowanie też dziecka pewną dozą zaufania. Wiadomo, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale staranie się ingerować w dietę, w jakiś plan, nawet jeżeli pracuję ze specjalistą i wtedy kontrola tego jadłospisu w jakiś taki bardzo intruzywny sposób, no nie będzie najlepszym pomysłem z tego względu, że w zaburzeniach odżywiania chodzi w dużej mierze o kontrolę i o strach związany z utratą kontroli. W związku z czym, jeżeli rodzic stara się kontrolować naszą dietę, a my cierpimy na zaburzenia odżywiania, no to niestety to nie tędy droga. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, aby dana osoba wychodząca z zaburzenia odżywiania, bo tutaj mówię oczywiście o osobie, która wychodzi z zaburzenia odżywiania, która pracuje nad tym i która pracuje też nad tą kontrolą psychoterapeutycznie. Chodzi o to, aby pewna doza zaufania była, no i aby właśnie nie starać się tej kontroli dziecku odebrać, bo to mu nie pomoże. To będzie nasilało jeszcze zaburzone zachowania żywieniowe. Będzie czasami, no niestety, zmuszało to dziecko do, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś początkowy etap wychodzenia z zaburzeń, zmuszało to dziecko do oszustw i oczywiście to nie jest usprawiedliwienie, ale mówię jak jest, jak często jest, kiedy rodzic chce przejąć kontrolę. Także tutaj na pewno kontaktowałabym się też, jeżeli mówimy o dziecku niepełnoletnim, z terapeutą prowadzącym, z psychoterapeutą, z prośbą o taką rozmowę, jeżeli jest to możliwe. No ale też nie na takiej zasadzie, że później non-stop do tego psychoterapeuty się wypisuje i tak dalej, no bo to jest terapia tak naprawdę dziecka. Jeżeli my potrzebujemy terapii, to warto jest się na nią wybrać. Natomiast warto jest takiej osoby prowadzącej zespołu interdyscyplinarnego zapytać o to, czy ja mogę jakoś pomóc i czego nie robić, żeby zaszkodzić, nie? Czyli nawet jedna taka rozmowa będzie już fajnym źródłem informacji w naszym przypadku, w przypadku, w którym znaleźliśmy się jako rodzice dziecka z zaburzeniami odżywiania. Na pewno też należy szanować tajemnicę dziecka związaną z psychoterapią, z pomocą psychodietetyczną. Jeżeli nie chce się z nami dzielić, nie najlepszym sposobem jest to, aby wymuszać te informacje, w jakiś sposób chcieć tutaj wejść i dowiedzieć się rzeczy, których dana osoba nie chce mówić. Nie chce mówić z jakiegoś powodu i powinniśmy to uszanować. Chyba że mówimy o dziecku młodszym, wtedy warto jest porozmawiać z psychoterapeutą. Wtedy też często te spotkania są czasami takie właśnie rodzinne, w związku z czym warto jest wtedy takie pytanie otwarcie zadawać do terapeuty prowadzącego. Warto jest też dawać tę pomoc wtedy, kiedy dziecko o nas prosi i możemy go zapytać, w jaki sposób mogę pomóc, czego potrzebujesz, natomiast raczej nie być takim właśnie nachalnym z tą pomocą, no bo to też wtedy pokazuje, że cały czas patrzymy na to dziecko może czuć się obserwowane, to powoduje, że czuje, że traci kontrolę i no, efekt może być odwrotny od zamierzonego. Także chyba to by było na tyle, ile mogę dodać do tamtego odcinka. Na pewno chciałabym dodać, żeby dbać o siebie. Dbać o siebie, dbać o to, żebyśmy my się czuli dobrze, żebyśmy my się czuli bezpiecznie. No i właśnie, jeżeli potrzebujemy, nawet konsultacja z psychoterapeutą będzie pomocna. Mam nadzieję, że ten odcinek chociaż troszkę był przydatny. Postarałam się poruszyć takie zagadnienia, o których ostatnio myślałam, że chciałabym poruszyć tutaj w odcinku dotyczącym właśnie tematu bliskich na tyle, na ile mogę. No bo pamiętajcie, przypominam, że ja jestem psychodietetykiem. Te elementy psychologiczne, które znam, to znam z literatury i z jakichś swoich obserwacji związanych z doświadczeniem pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, ale nie chciałabym, aby było to traktowane jako jakaś rada psychoterapeutyczna, absolutnie nie. Powtarzam i będę powtarzać, że ja takich uprawnień nie mam jako psychoterapeuta, w związku z czym warto jest kierować się właśnie do źródła, jeżeli chodzi o tego typu wsparcie i właśnie takie źródła będę zamieszczać tutaj poniżej. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie, to szukajmy informacji w rzetelnych źródłach, w organizacjach, które się zajmują właśnie zaburzeniami odżywiania. Tam bardzo często rady dla rodziców, dla otoczenia znajdziemy. No i rady też dotyczące zaburzeń odżywiania i tego, w jaki sposób działać, aby z nich wyjść. Także to chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz mówię, że linki do poprzedniego odcinka dotyczącego wsparcia bliskich znajdziecie poniżej odcinka, zarówno na YouTube, jak i na podcaście. A ja teraz poproszę Was o komentarz, jak to jest u Was, co u Was dobrze działa, co u Was źle działa, jeżeli chodzi o takie wsparcie rodzinne, że tak powiem. Zarówno z jednej perspektywy, jak i z drugiej. Zapraszam do komentarzy. Poproszę też o wsparcie łapką w górę, jeżeli lubicie takie odcinki, jeżeli lubicie, kiedy nagrywam dla Was. Mam nadzieję, że było to dla Was wartościowe. No i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!